uśmiechem na twarzy.
Piosence o tym, co dzieje się na łące, Artur Barciś przeczyta jedno z opowiadań z piaskownicy Renaty Piątkowskiej o wydarzeniu w przedszkolu.
Osa. Jak ja nie lubię os. Niby są malutkie i mają fajne paski, ale wszyscy się ich boją. Wczoraj jedna taka przyleciała do przedszkola. Właśnie jedliśmy obiad, gdy wpadła przez otwarte okno. Brzęczała tak głośno, że wszyscy przerwali jedzenie i obserwowali osę krążącą nad głowami. Jest wielka i wściekła. Zaraz kogoś ugryzie, powiedział Paweł. A to okropnie boli, dodał. Od razu powstało zamieszanie. Moi koledzy machali rękami, oganiając się od osy. Inni schowali się pod stół, dziewczyny piszczały. Na podłogę poleciały łyżki i widelce. Przewrócił się kubek i kompot różową plamą rozlał się na stole. Nasza pani myślała, że jak każe nam grzecznie usiąść, to jej posłuchamy. A osa latała szybko jak pocisk z kulkowca. W końcu chyba się zmęczyła. My też. Nikt nie wiedział, gdzie jest, więc ostrożnie wróciliśmy do stołu. Wtedy gruby Marek, największy łakomczuch w naszym przedszkolu, krzyknął: ona zżera mój naleśnik! Rzeczywiście, osa siedziała na jego porcji naleśników z dżemem. Marek z jednej strony był dumny, że osa wybrała właśnie jego talerz, bo to tak jakby trochę należała do niego, ale z drugiej strony był zły, że wyjada mu dżem. Teraz, kiedy przestała krążyć, można było spokojnie ją obejrzeć. Miała ciałko w paski i była włochata. Wszyscy pochylili się nad talerzem Marka, żeby policzyć jej nogi. Ma 7, stwierdził Kuba. Coś ty, oburzył się Paweł. Sam masz 7, ona ma 12. Moim zdaniem z jednego boku miała 3, a z drugiego to nie wiem, bo nie mogłem się dopchać, żeby policzyć. Nagle osa podniosła głowę. Głowę na pewno miała tylko jedną. Spojrzała dookoła i zobaczyła, że wszyscy się na nią gapimy. Przy czym Marek z urazą z powodu dżemu, a Kuba przez swoje nowe okulary. Osa albo miała dość naleśników, albo nas. Bzyknęła i poderwała się do lotu, a my do ucieczki. Każdemu wydawało się, że osa leci właśnie za nim, więc wszyscy machali rękami, a Marek zdjął bluzę i wywijał nią w powietrzu. Dopiero po chwili Marta zauważyła, że osa siedzi na stole i wprost z różowej kałuży pije porzeczkowy kompot.
Jaka ona ładna i pewnie mięciutka jak bazia albo dmuchawiec.
Marta wysunęła palec, jakby miała ją zamiar pogłaskać.
No, rusz ją tylko, to zobaczysz, jak cię ugryzie. Palec ci spuchnie i będzie gruby, gruby jak nie wiem co, ostrzegł Paweł.
Marta szybko cofnęła rękę, a osa, brzęcząc głośno, poleciała w kierunku okna. Chwilę walczyła z firanką, aż w końcu znalazła szparkę i wydostała się na zewnątrz. Dopiero wtedy wróciliśmy do przerwanego obiadu. Pani starła rozlany kompot, przyniosła czyste łyżki i widelce, a Markowi dołożyła jednego naleśnika.
Ta osa się na nas obraziła. Teraz namówi swoje koleżanki i przyleci tu cały rój. Pogryzą nas okropnie, zobaczycie, powiedział Paweł.
Osy nie umieją mówić, zauważył Kuba.
A właśnie, że mówią, tylko po osiemu, upierał się Paweł.
A o co miała się obrazić? Zaciekawiłem się.
Jak to o co? Wszyscy ją przeganiali. Marek żałował jej naleśnika, a Kuba powiedział, że ma 7 nóg, przypomniał Paweł.
Po obiedzie Marek starannie zamknął okno. I choć pani próbowała wmówić nam, że osy nie przylecą, to strasznie piszczeliśmy, gdy chciała je otworzyć. Zrezygnowała więc i okno pozostało zamknięte. A my cieszyliśmy się, że osy, tłukąc się o szyby, będą miały głupie miny. Wszystko to chciałem opowiedzieć mamie i nie mogłem się doczekać, kiedy przyjdzie po mnie do przedszkola. Mama jednak się spóźniała. Powoli wszyscy rozchodzili się do domów, zostałem tylko ja. Kiedy mama wreszcie nadeszła, byłem zły.
Gdzie byłaś tak długo, mamo?
Zacząłem, ale mama nie dała mi dokończyć.
Nic nie mów,
poprosiła. Miałam okropny dzień. Czekałeś długo, bo tramwaj uciekł mi sprzed nosa, a następny przyjechał spóźniony. Po drodze urwało się ucho w mojej torbie i wszystkie zakupy wysypały się na ulicę. No a w pracy też nie było lekko. Więc proszę, zbieraj się szybko i nie narzekaj, bo naprawdę jestem dzisiaj zła jak osa.
Już jedną taką dzisiaj widziałem, mruknąłem i jakoś wcale nie byłem zdziwiony, że mama ma na sobie bluzkę w żółto-czarne paski.
Kogo widziałeś? Spytała.
No, taką twoją koleżankę. Siedziała na naleśniku i wyżerała dżem. A jak nas zobaczyła, to była taka zła jak ty teraz. Bluzki też miałyście podobne, wyjaśniłem.
Mama popatrzyła jakoś tak dziwnie, a potem złapała mnie za rękę i wyszliśmy z przedszkola. Gdy dotarliśmy na przystanek, nasz tramwaj właśnie odjechał. Mama postawiła zakupy na ławce, spojrzała na zegarek i mógłbym przysiąc, że bzyknęła ze złości. Zanim przyjedzie następny tramwaj, moglibyśmy pójść na lody, pomyślałem. Ale tego nie da się wytłumaczyć mamie, która zamieniła się w osę.
to już koniec audycji dla dzieci, ale nie koniec dziecięcych głosów, gdyż jako przejście do części dla dorosłych usłyszą Państwo, jak przed 12 laty Dominik Kawa, wówczas przedszkolak, śpiewał dla kombatantów znaną polską piosenkę ludową.
Na nowego się, ja to cianie się, ja to cianie się. Stopowo, odkrywać ją stać, stać, tam dziewczynka konia w wody dać. Stopowo, odkrywać ją stać, stać, dziewczynka konia w wody dać. Ja cię ja mam stać, konia w wody dać, konia w wody dać. Zimno, zimno rozstaje, a ja bosa nie mogę wypać. Zimno, zimno rozstaje, a ja bosa nie mogę wypać.
Po utworze z tekstem ludowym wiersz Andrzeja Bursy o tym, jak różny od losu żołnierza może być los dowódcy. Z grupą Buffo śpiewa Wiesław Mikrz.
Generał za barykad czarnych telefonów świat przewracał pchnięciami flankowych uderzeń, a podczas nocy bardziej od zmierzchów czerwonych spał pod wełnianym plenem wołowianej wieży, gdy w miejscu plam błękitnych i kółeczek czarnych na mapie palec dłużej zatrzymał generał, to nad wodopojami wiadomymi sarną gajowi rybacy musieli umierać i skrzypiały na drogach wozy i rzemienie. Był usta zaciśnięte i rany oblepiał. Pod obcasami czerwoną bulgotała ziemia. Niebo karmione ogniem złym patrzyło ślepiem. Generał na koniu, generał na tanku. Wciąż nowe siły puszczał z żelaznego pudła, aż raz, gdy sztab w Dąbrowie stanął o poranku, wyszedł cichcem z namiotu i stanął u źródła. Krynica odbijała oczy jego kolor. Dzień młody do rąk przyszedł, jak łagodne zwierzę. Generał długo, długo stał z dłonią przy czole, aż ramiona rozpostarł i krzyknął: żołnierze, koniec wojny już bliski, zbierzcie wszystkie siły. Widziałem dziś nad lasem jutrzenkę różową, dla nas wszystkich jej blaski. Z tarczami wrócimy za rok, kwartał, miesiąc. Hej, podnieście głowy i z radosnym okrzykiem przebiegł przez obozy, aż zadyszany okry był od próżnego trudu. Oni głównie podnieśli, bo urwane głowy nie chciały już do martwych przyrosnąć kadłubów.
Był śpiewany wiersz o okrutnej prozie życia. Będzie też dotycząca tego proza. Oto nowe oblicze, które ukazało się 22 października 1915 roku z pod tytułem Obrazek wojenny w wychodzącym w Krakowie ilustrowanym Kurierze Codziennym. Nazwiska autora brak. Spotkałem go w pewnym hotelu, bo szpital wojskowy opuścił jako wyleczony. Siedziałem tu naprzeciwko niego, ale najczęściej błądziły moje oczy niespokojnie dokoła po ścianach i suficie. Tylko po długich przerwach i nawet wtedy na króciutkie tylko chwile spojrzeć mu mogłem prosto w twarz. Górna połowa jego twarzy była piękna i czysta. W brunatnych jego oczach pobłyskiwało światełko, które zdawało się uśmiechać dziecięcą wesołością. Resztę twarzy nie jestem zdolny opisać. przestrzeliła ją kula. Zamówił tylko płynne potrawy i gdy się zabierał do spożywania ich, powiedział: – Wie pan, mam wrażenie, jakbym się na nowo narodził. Wszystko, czego tylko skosztuję, smakuje mi znakomicie. Wszystko, na co spojrzę, jest wspaniałe. Pięknie jest żyć. Spojrzałem właśnie ponownie na niego, a gdy wyrzekł: – pięknie jest żyć, ogarnął mnie jakiś czarny smutek, w którym zatonąłem całkowicie na chwilę. Po pewnym czasie zaczął mi opowiadać swoje przeżycia. Historia poczynała się z pierwszą wielką bitwą wojny, kiedy się nie okopano jeszcze aż po nos w ziemię. Kilku wyborowych strzelców uwzięło się na niego. Zdawało mu się, że ich dostrzega przez swoją lornetkę polową. Kule gwizdały ostro dookoła. Wreszcie trafiła go jedna w mięsień prawego barku. W pół minuty później wyrwała mu druga kawałek mięsa na szyi. Zmienił stanowisko dla zmylenia upartych strzelców, ale na próżno. Naraz zakołysała mu się głowa, jak wielki dzwon na szyi. W mózgu zagulgotało, jak gdyby pełen był wody, i wtedy runął. Kiedy się podniósł, szedł przed siebie. Wreszcie dotarł do podwórka jakiejś sadyby, gdzie się znalazł pośród setek rannych i konających. Po jakimś czasie podszedł do niego lekarz z księdzem. Doktor zbadał go szybko, potem zwrócił się do księdza i wyrzekł: – tego zostawiam waszej wielebności. Ksiądz przeżegnał go i począł go spowiadać. Trudna to była spowiedź. Ten człowiek nie mógł przecie mówić, dlatego musiał sobie ksiądz pomagać w ten sposób, że wypytywał nieszczęśliwego o wszystkie grzechy, jakie człowiek może popełnić, a przyjaciel mu przytakiwał tylko głową albo potrząsał nią, jak wypadało, potwierdzając lub przecząc. Doszedł do innego ambulansu w jakimś kościele. Chirurg obdarzył go tylko przelotnym spojrzeniem i wrócił się ponownie do tych, którzy budzili więcej nadziei niż on. Wtedy doznał ponownego napadu niecierpliwości i potoczył się dalej. Przypadek pozwolił mu znaleźć dwóch żołnierzy z jego kompanii, którzy byli tylko lekko ranni. Ci zaprosili go na wózek ręczny i przywieźli po podróży, która się nie chciała skończyć, do jakiegoś małego miasta. Tu w tej chwili wsadzono go do pociągu pełnego rannych, którzy mieli być ewakuowani do Paryża. Pociąg pełzł, zatrzymywał się, pełzł dalej. Na jakiejś stacji wszedł doktor, by pociąg przejrzeć od początku do końca. Doktor polecił wtedy rannego wysadzić. Weźcie go stąd. Czyż nie widzicie, że człowiek ten za minutę skona? Z pięciu innymi, którzy byli w podobnym stanie, wysadzono go i pozostawiono na dworcu, gdzie go pielęgnowała biedna, całkowicie bezradna, niedoświadczona kobieta. Tu leżał przez szereg godzin i widział, jak w tym czasie skonali wszyscy jego towarzysze, którzy przybyli wraz z nim, jeden po drugim. Zażądał na migi kartki papieru, by napisać na nim swoje życzenia. Gdy mu ją dano, napisał: chcę automobilu. Wtedy ktoś pobiegł przez małe miasto i znalazł rzeczywiście automobil, który należał do uchodźców belgijskich, rodziny składającej się z męża, żony, starej babki i trojga dzieci. Ci wzięli go ze sobą. Wreszcie przybył do Paryża. Samochód stanął przed bramą szpitala. Teraz wzięli go w swoje ręce wprawni lekarze. Z końcem piątego tygodnia wypuszczono go jako wyleczonego. Wtedy, mówił, obejrzałem się w zwierciadle, ale postanowiłem nigdy więcej tego nie robić. Wyszukałem jednego z największych chirurgów Francji i powiedziałem mu, że pragnąłbym także jeść, a nie pić ciągle, że także chciałem znowu wyglądać jak człowiek albo przynajmniej coś podobnego. Czy może mnie on przywrócić do porządku? Był to jeden z największych chirurgów. Wzniósł on jeden ręce ku niebu i rzekł: nic nie mogę poradzić. Ale dodał, to niezwykle interesujący wypadek. A człowiek, którego wypadek był dla chirurga tak interesujący, odparł na to: interesujący, zapewne, na 6 miesięcy albo nawet na rok, ale później? poszedł do innego chirurga, który miał sławę prawdziwego cudotwórcy. I ten również wzniósł oczy swe ku niebu, ale gdy je opuścił znowu, powiedział sobie: można pana przywrócić do porządku. Zobaczy pan, dostanie pan nowe oblicze. I co przyrzekł, tego dotrzymał, powiedział teraz mój przyjaciel. Odbudował mi już na nowo połowę szczęki z platyny. Mogę już żuć nieco. Widzi pan? Jem posiekane jaja. Drugą połowę odbuduję jeszcze. Trzeba na to czasu i kosztuje bólu. Ale jest to cudowne. Spojrzeliśmy na siebie w poprzek przez stół. Ja onieśmielony nieco. Po pewnej chwili ujrzałem, że brunatne jego oczy zachodzą śmiejącym się światłem. Zdawał się cieszyć kryjomym jakimś żartem. Zdecydował się uciechę ze mną podzielić. Wie pan, wziąłem doktora na kawał. Tak? Tak. Zażądał jakiegoś mojego portretu, tak żeby mógł wiedzieć, jak wyglądałem. Rozumie pan, chciał mi na powrót przywrócić dawne moje oblicze. Poszedłem więc do domu, wypróżniłem szafy i znalazłem kilka swoich fotografii, ale prócz tego znalazłem także fotografię mego brata. I gdym je porównywał ze sobą, stwierdziłem, że twarz mojego brata jest o wiele piękniejsza od mojej. Tak więc dałem doktorowi fotografię mego brata. On nie wie o tym. On myśli, że to ja jestem. I teraz buduje mi oblicze jako oblicze mego brata. A brat mój jest o wiele piękniejszy niż ja byłem kiedykolwiek. Nic dziwnego, że z czasem zaczęły pojawiać się teksty wierszem i prozą zmierzające w kierunku bardziej optymistycznym.
czasem wolności.
Takie pięknie brzmi, co takie pięknie brzmi.
To my, to my. To tak pięknie gra, to tak pięknie gra.
Tu twoje Radio London.
Zapraszamy do reklamy.